Chwała Bogu, bracia i siostry. Jestem wdzięczny za to, że mogę być tutaj dzisiaj razem z wami, że mogę słuchać też brata z Katowic. Nie wiem, czy brat mnie pamięta, ale 20 parę lat temu jeszcze jako pracownik misji Teen Challenge w Cieszynie byliśmy, prowadziliśmy tą misję Teen Challenge i byliśmy u brata kiedyś z usługą, ze świadectwami, ze Słowem Bożym, także mile wspominam ten czas, to było 20 parę lat temu i jestem wdzięczny za kondycję, jaką brat ma, także chwała Bogu. Proszę, abyśmy otworzyli drugą księgę Kronik. Mateusz już przekazywał pozdrowienia od naszego kościoła, a chciałbym tak króciutkie świadectwo powiedzieć, dlatego że stało to się kilka dni temu. Niektórzy z was znacie siostrę z naszego zboru, starszą siostrę Krystynę. Ona zachorowała bardzo poważnie, ma dużo różnych chorób współistniejących, a zachorowała na zapalenie oskrzeli. Ona jest astmatyczką, bardzo ciężko znosi takie choroby, więc miała bardzo wysoką gorączkę. Bardzo tak dosyć mocno cierpiała. Lekarze wystawili jej diagnozę i zdiagnozowali i dostała antybiotyki, ale te antybiotyki nie pomagały jej, więc po kilku dniach tam wizyta do niej do domu przyszła, był lekarz, no niestety nie trafiły te antybiotyki, więc przypisano nowe. I wtedy jeden z braci do niej zadzwonił i rozmawiał z nią, rozmawiał z tą siostrą i ona tak ledwo mówiła. I ten brat powiedział, wiesz co, trochę mieszkasz daleko ode mnie, ale ja się chcę z tobą pomodlić przez telefon, pomódlmy się razem do Pana Jezusa. I on powiedział, ten brat, żeby położyła rękę na oskrzelach i ten brat się modlił jakiś czas, a potem, kiedy powiedział już amen, powiedział do tej siostry, a teraz w imieniu Pana Jezusa zaśnij, niech Bóg da ci sen. I on się rozłączył. Tam obok siedział wnuk i powiedział ten wnuk, że dosłownie w ciągu 2 minut już babcia spała. Rano obudziła się, 5-6 rano, całkowicie zdrowa. Trzeba było przynieść leki z apteki, miał ten wnuczek pojechać, ale nie trzeba było. Także już w środę była razem z nami na nabożeństwie. Pan Jezus Chrystus wczoraj, dziś ten sam na wieki. On się nie zmienia. Bóg się nie zmienia. Wszystko wokół może się zmieniać, ale nie nasz Pan Jezus Chrystus. Otwórzmy drugą księgę Kronik, 13 rozdział. Przeczytam pierwsze 17 wersetów. To było również zwyczajem pierwszych zborów. Paweł pisał do Tymoteusza, pilnuj czytania, nauki, napominania, a więc odczytywanie fragmentów Bożego Słowa było też zwyczaju. A więc chcielibyśmy posłuchać. Abiasz objął władzę królewską nad Judą w 18 roku panowania Jeroboama, a sprawował ją w Jeruzalemie 3 lata. Matka jego miała na imię Maaka, a była córką Uriela z Gibei. Między Abiaszem a Jeroboamem była wojna. Rozpoczął zaś Abiasz wojnę, mając wojska 400 tysięcy dobrowych, dzielnych wojowników, lecz Jeroboam przygotował się do wojny z nim, z wojskiem liczącym 800 tysięcy dobrowych wojowników. Wtedy Abiasz stanął na szczycie góry Semaraim, na pogórzu Efraimskim i zawołał, słuchajcie mnie, Jeroboamie i wszyscy Izraelici. Czy nie powinniście wiedzieć, że Pan Bóg Izraela oddał władzę królewską nad Izraelem po wszystkie czasy Dawidowi i jego potomkom na podstawie trwałego przymierza? Tymczasem powstał Jeroboam, syn Nebata, sługa Salomona, syna Dawidowego i zbuntował się przeciwko swojemu panu i skupili się wokół niego mężowie próżni Nicponie i zyskali przewagę nad Rehabeamem, synem Salomona, bo Rehabeam był jeszcze młody i nieśmiały i nie mógł im się oprzeć. Teraz zaś wy myślicie, że potraficie przeciwstawić się królestwu Pana oddanego w rękę potomków Dawida, dlatego że jesteście gromadą liczną i że macie ze sobą złote cielce,
które Jeroboam kazał wam sporządzić jako bogów, czy nie wypędziliście kapłanów, pana potomków Aarona i Lewitów i nie narobiliście sobie kapłanów jak ludy innych krajów, gdzie to każdy, kto przychodzi z młodym cielcem, 7 baranami, aby go wyświęcono, zostaje kapłanem tych, którzy nie są bogami. U nas natomiast Pan jest naszym Bogiem i my nie opuściliśmy Go. A kapłanami sprawującymi służbę dla Pana są potomkowie Aarona, a także Lewici spełniają swoje czynności. Składają oni Panu co poranek i co wieczór ofiary całopalne, kadzidlane. Z wonnych rzeczy rozkładają chleby pokładne na stole z czystego złota, dbają o szczerozłoty świecznik z jego lampami, aby świeciły co wieczór, gdyż my przestrzegamy przepisów Pana, Boga naszego. Wy natomiast opuściliście Go. Tak więc z nami na czele jest Bóg i Jego kapłani z surmami bojowymi, aby zagrać pobudkę do boju przeciwko wam. Synowie izraelscy, nie walczcie z Panem Bogiem waszych ojców, gdyż nie powiedzie się wam. Tymczasem Jeroboam przeprowadził zasadzkę na tyły tak, iż byli przed Judejczykami, a zasadzka była za nimi. Gdy się Judejczycy obejrzeli, znaleźli się w boju z przodu i z tyłu. Zaczęli więc wołać do Pana, a kapłani zadali w trąby. Wtedy Judejczycy wydali okrzyk bojowy. Skoro tylko Judejczycy wydali okrzyk bojowy, Pan pobił Jeroboama i całego Izraela wobec Abiasza i Judejczyków. Synowie izraelscy uciekli więc przed Judejczykami. I Bóg wydał ich w ich ręce. Wtedy Abiasz i jego wojownicy urządzili wśród nich wielką rzeź i padło z Izraela 500 000 doborowych wojowników. Tak to zostali wtedy synowie izraelscy upokorzeni, a Judejczycy zyskali przewagę, gdyż polegali na Panu Bogu swoich ojców. Tutaj mamy konflikt, który zaczął się już nieco wcześniej, ale nie chciałbym do tego wracać. Abiasz, czytamy o tym, że był królem judzkim, sprawował władzę, kiedy to w Izraelu królem był Jeroboam. To był ten, który zbuntował się królowi Salomonowi i to był ten, który zbudował te złote cielce, rozbijając jedność, a więc to był ten właśnie człowiek. I czytamy tutaj, że był konflikt, była wojna między nimi. Rozpoczął Abiasz wojnę mając 400 000, natomiast w Izraelu było 800 000. Bracia i siostry, my musimy wciąż pamiętać o tej jednej podstawowej prawdzie, mianowicie, że większy jest ten, który mieszka w nas, od tego, który jest na tym świecie. Większy jest ten. To tak jak Elizeusz, kiedy znalazł się w Dotanie, on miał wgląd w tą duchową rzeczywistość, a jego sługa, przerażony, przestraszony, zobaczył konnice, wojsko, przestraszył się, przeraził. Natomiast Elizeusz był zupełnie spokojny. Jego serce należało do Boga i on miał wgląd w duchową rzeczywistość. Bracia i siostry, większy jest ten, który mieszka w nas. O tym stale musimy pamiętać. Moc Boża jest ponad wszystko, chociaż ten skarb w naczyniach glinianych mamy. Chociaż my słabi, ale Bóg jest Bogiem potężnym, jest Bogiem mocnym i On każdego dnia posila i wzmacnia nas. I tutaj widzimy Abiasz, on ma takie przemówienie, do Izraela i zaczyna mówić o tym konflikcie. Stanął na górze, żeby lepiej można go było słuchać i wówczas wypominał jakby Izraelowi to, co oni złego uczynili. Tutaj w 9 wierszu jest powiedziane, wypędziliście kapłanów Pana, potomków Aarona i Lewitów i nazbieraliście sobie, narobiliście kapłanów jak ludy, które są obok nas, jak pogańskie narody. Gdzie to każdy, kto przychodzi z młodym cielcem, może stać się kapłanem, z 7 baranami może stać się kapłanem. A więc on tutaj mówi o pewnym odstępstwie, które miało miejsce. Bracia i siostry, jakże to ważna rzecz, abyśmy zachowali słowo, abyśmy trzymali się Bożego Słowa, ponieważ innej drogi, innej prawdy ponad Słowo Boże nie znamy, nie mamy. Czasami ludzie chcą być tak bardzo mistyczni, duchowi i mówią, o to Duch Boży nas prowadzi, a czasami prowadzi nas w taki sposób, że nie widzimy tego w Słowie. Bracia i siostry, to nie jest tak, ponieważ Duch Boży jest autorem tego Słowa. I poza Słowem Bożym Bóg dla nas jest abstrakcją. Nie znamy Go, nie wiemy nic. To w swoim Słowie Bóg nam się objawił, a Duch Boży otwiera nasze oczy. On wprowadza nas w poznanie, daje nam zrozumienie tego Słowa. Sprawia, że ta litera, martwa litera, staje się dla nas żywym Słowem. Tak naprawdę, kiedy czytamy Słowo Boże, bracia i siostry, zawsze jeden cel mamy. Aby spotkać Jezusa, aby spotkać Jezusa, ponieważ Jezus jest Słowem, On jest tym Słowem, tym żywym Słowem, więc kiedy czytamy Słowo, moim celem jest zawsze spotkać Jezusa w tym Słowie, znaleźć Jezusa, usłyszeć Jego cichy głos, głos dobrego pasterza. On wskazuje nam drogę przez Ducha Świętego. On zna tą wąską drogę, tylko Duch Boży, Duch Święty, bo szeroka jest ta, która wiedzie na zatracenie. Natomiast bardzo wąska jest ta, która wiedzie do życia wiecznego. I tutaj jakże istotne, jak ważne jest to, abyśmy zapierali się siebie samych, abyśmy rezygnowali z siebie, rezygnowali ze swojego ja, swoich pragnień, ze swojego postrzegania, patrzenia, ale pozwolili prowadzić się Świętemu Duchowi. Więc czytamy tutaj o tym, to przemówienie, które wypowiada Abiasz. I tutaj Abiasz mówi, u nas natomiast Pan jest naszym Bogiem. Jeśli jest Bogiem, to najpierw jest Panem. Bracia i siostry, Pan jest pasterzem moim. Tutaj widzimy, że Bóg jest dla nas pasterzem, ale najpierw jest Panem. Najpierw staje się Panem. Aby mógł być pasterzem, aby mógł być moim Bogiem, On najpierw musi stać się moim Panem. Ale to jest dobry Pan. To jest łaskawy Pan. Jego brzemię jest miłe i lekkie. On prowadzi nas w cudowny sposób. Nie nakłada na nasze ramiona, ale On uwalnia nas od trosk, od problemów. On prowadzi nas z tej cudownej wolności dzieci Bożych, do której Bóg nas powołał. Pan jest naszym Bogiem. Czy mamy dalej to wyznanie w sercu swoim, że Bóg jest moim Panem, Jezus jest moim Panem? O, jakże to ważne jest. A więc tu jest powiedziane, Pan jest naszym Bogiem, i my Go nie opuściliśmy. A kapłanami sprawującymi służbę dla Pana są potomkowie Arona, a także lewici spełniają swoje czynności. A więc wszystko zgodnie z powołaniem, wszystko według słowa, według zakonu, według rozkazu, jaki dał Bóg poprzez swoje słowo. I tu czytamy, składają oni Panu co poranek i wieczór ofiary całopalne. Tak jak brat już powiedział, że Stary Testament odnosi się do Chrystusa, odnosi się do Nowego Przymierza. Jest pewna różnica między Starym a Nowym Przymierzem. Mianowicie w tym Starym Przymierzu widzimy, że Bóg błogosławi Izraela na przykład w taki sposób, że oni mieli pokój na granicach, a kiedy wyruszyła przed armia jakaś wroga przeciwko Izraelowi, a oni byli z Bogiem, żyli z Panem, to Pan im pomagał, Bóg błogosławił, dawał im plony, kiedy nie było grzechu, kiedy wszystko było w porządku, sprawiał, że ich bydło mnożyło się, że ich dzieci, żony były zdrowe. To było takie zewnętrzne błogosławieństwo. Oni tego doświadczali w sposób taki wyraźny. Ale ten nowe przymierze jest nieco inne, bracia i siostry, bo my możemy powiedzieć, że to nowe przymierze wprowadza nas w obecność Chrystusa, gdzie On daje nam do wewnątrz, do naszego serca błogosławieństwa. A więc tutaj jest, moglibyśmy powiedzieć, takie zewnętrzne błogosławieństwo. Tutaj natomiast wewnętrzne, my zbieramy skarby do tego bukłaka, którym jesteśmy, tym nowym bukłakiem, to nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie, zbieramy to młode wino. Więc bracia i siostry, to jest Boży Duch, to jest Boże Słowo, to jest Boża miłość, tak jak słyszeliśmy Mateusz, kiedy przyszedł do zboru, on dostrzegł Bożą miłość, to jest owoc. Miłość jest owocem Ducha, a owoc służy zawsze jednej rzeczy, spożywa się ten owoc. Ten owoc, można się nim nakarmić, spożywa się. I tutaj oczywiście spożywamy go w tym wewnętrznym człowieku, w tym duchowym człowieku. Dzisiaj dusze ludzkie są głodne, zagłodzone, nie znają takich owoców, nie znają Bożej miłości, Bożego pokoju, nie znają radości, nie mają tego ludzie, którzy nie znają Boga. A więc ci, którzy mają ten owoc, ci, którzy go mają, to jest wielkim błogosławieństwem, bo kiedy mogliby tutaj przyjść ludzie głodni ze świata, oni znajdą ten owoc. Ich dusze będą nakarmione, posilone. To jest w duchowym wymiarze. A więc ten wewnętrzny człowiek karmi, jest karmiony tym Bożym owocem. A więc widzimy tutaj, co poranek i co wieczór składają ofiary całopalne. Ofiary całopalne. A Paweł apostoł w Rzymian, w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w 1 i 2 wierszu, on powiedział, abyśmy składali swoje ciała jako ofiarę żywą, miłą, przyjemną Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Oddajemy swoje ciała do dyspozycji Bogu. To tak jak przynoszono ofiarę i składano ją na ołtarzu, to w momencie, kiedy ofiara przekraczała próg świątyni, przestawała być własnością tego, kto ją wnosił i stawała się własnością Boga i składano ją na ołtarzu, tą ofiarę całopalną. A więc my dzisiaj tego nie robimy, ale oddajemy swoje życie i składamy je na ołtarzu. To jest krzyż, który Pan Jezus powiedział, abyśmy brali każdego dnia i zapierali się siebie. Każdego dnia. Krzyż jest tym ołtarzem. Bracia i siostry, kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. To jest nie moja wola, ale Twoja wola niech się dzieje. Jakie jest znaczenie krzyża? Takie jest właśnie znaczenie krzyża. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. To jest znaczenie krzyża. Śmierć dla moich planów, śmierć dla mojego ja. I ja chcę podążać za Jezusem. Chcę dać się Jemu poprowadzić. Składajcie swoje ciała jako ofiarę żywą, miłą Bogu, bo to jest duchowa służba nasza. I tam jest powiedziane, nie naśladujcie, nie upodobniajcie się do tego świata. Nie miejcie nic wspólnego z systemem wartości, innymi słowy, jaki jest w tym świecie. Nie naśladujcie, nie pożądajcie tego. Dlaczego? Ponieważ Pan Jezus powiedział, ojczyzna moja nie jest stąd, nie jest z tego świata. I Boże Królestwo ma swoje prawa i swoje zasady. I tutaj Kościół w pewnym sensie jest jakby taką ambasadą. Tak jak na przykład jest ambasada, powiedzmy, jakiegoś obcego innego kraju w Polsce, no to na terytorium tej ambasady tam panuje prawo to, które jest ustanowione w tamtym kraju, czyli nie prawo polskie, ale prawo na przykład, powiedzmy, amerykańskie. Ono panuje na terenie ambasady. I dokładnie tak jest z Kościołem Pana Jezusa Chrystusa. Nie naśladujemy tego świata. Oczywiście żyjemy na tym świecie. Żyjemy na tym świecie i Biblia mówi, bądźcie posłuszni władzy. To nie ma nic wspólnego z tym. Ale bracia i siostry, generalnie są takie sytuacje, w których należy powiedzieć, lepiej słuchać Boga niż ludzi. I Bóg nam będzie mówił, kiedy tak powiedzieć. To nie znaczy, że za każdym razem tak masz mówić, ale Bóg będzie dawał takie sytuacje, więc wtedy będziemy mogli tak powiedzieć. Lepiej słuchać Boga niż ludzi. Nie naśladujmy tego świata. Nie upodobniajmy się do tego świata. Nie miłujmy tego świata. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus powiedział, to jest niesamowite w liście Jana, abyśmy nie miłowali tego świata. To jest wszystko. Nie miłuj go. Możesz żyć na nim. Jesteś na nim. Możesz z niego korzystać. Bóg daje nam wszystkiego. Naprawdę pod dostatkiem. W takim to czasie przyszło nam żyć. Wielkie błogosławieństwo. Ale bracia i siostry, nie miłujcie tego świata. O tym, co w górze, myślcie nie o tym, co na ziemi. Czy my tak myślimy? Królestwa Bożego najpierw szukajmy i Jego sprawiedliwości. To jest to nowe przymierze, że najpierw szukam Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Szukam mojego Pana Jezusa, stawiam Go zawsze na pierwszym miejscu. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Więc bracia i siostry, jakże to jest istotne dzisiaj, zwłaszcza w tych czasach, w których przyszło nam żyć, aby mieć Pana przed sobą, Jego Słowo, Jego obietnice, bo chrześcijaństwo to również obietnice, życie przez obietnice Boże. Pan nas prowadzi w cudowny sposób. Tych obietnic jest wiele i Bóg nam daje te obietnice. A więc widzimy ofiara całopalna, i tutaj czytamy ofiary kadzidlane, to jest modlitwa. W psalmie 141 jest powiedziane, że kadzidło jest jak moja modlitwa, niech będzie tak jak kadzidło. My wiemy, kiedy czytamy objawienie Jana, w pewnym momencie tam jest pokazana taka wizja, gdzie czasze, złote czasze były wypełnione modlitwami świętych. Bracia i siostry, te modlitwy mają znaczenie, kiedy modlimy się. One są przechowywane w tych złotych czaszach. To jest ta miła woń Pana. To jest ta miła woń, kiedy modlitwa płynie z serca i jest dyktowana przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego. Taka modlitwa nie jest zapomniana. Taka modlitwa nie jest zapomniana. Pan słyszy, Pan wysłuchuje i Pan odpowiada. Pan odpowiada. Nie zawsze może tak, jak my chcemy. Nie zawsze, ale według swojej mądrości. I kiedy my widzimy, że kiedy Bóg odpowiada według swojej mądrości, zawsze po jakimś czasie jesteśmy naprawdę Jemu za to wdzięczni. Z perspektywy czasu widzimy, że Bóg z nami postępuje w doskonały sposób. On nigdy się nie myli. Pan nigdy się nie myli. A więc jakże ważne, by mieć bardzo bliską więź z naszym Panem. A więc czytamy o tych ofiarach całopalnych, kadzidlanych, dzwonnych rzeczy. Rozkładają chleby pokładne na stole. Co jest tym chlebem dla nas? Pan Jezus Chrystus, On powiedział, ja jestem chlebem. Ja jestem tym chlebem. Ja jestem tym słowem żywym. To jest Pan Jezus Chrystus. I my czytamy tutaj, te chleby były układane na stole z czystego złota. Złoto zawsze wskazywało, to był taki dar przeznaczony dla królów. Więc złoto wskazywało na Chrystusa, że On jest Królem Królów, Panem Panów. I widzimy, że to, co jest istotne, najważniejsze, to nie ten stół ze złota, ale ten chleb, który jest uhonorowany w ten sposób, że leży na stole ze złota. A więc pomyślmy, bracia i siostry, w objawieniu Jana jest powiedziane, że stoję u drzwi i pukam. I to było w tradycji żydowskiej. Oni jedli ze sobą, często wieczerzali ze sobą, lubili być ze sobą, ale stół to nie oznaczało tylko to, że my razem zjemy przy tym stole, wstaniemy i idziemy. Stół to coś większego. Stół to jest przede wszystkim relacja. To jest relacja. To jest moja bliska więź. To jest to, że kiedy siadam do tego stołu, to ja robię to świadomie, ponieważ pragnę społeczności z żywym Bogiem, pragnę społeczności z Chrystusem, pragnę tego chleba, po którym się nie łaknie, pragnę tego chleba, tego pokarmu. Moja dusza wówczas jest nasycona, nakarmiona. A więc widzimy, jakże to jest istotne, ważne dla nas. Rozkładają chleby pokładne na stole z czystego złota. Dbają o szczero złoty świecznik. Ten szczerozłoty świecznik był wykuty z jednej bryły. bracia i siostry, taki podobny tutaj stoi, szczerozłoty świecznik wykuty z jednej bryły. On wskazuje nam na Kościół, na Pana Jezusa Chrystusa, który jest tą centralną tutaj postacią, a tutaj obok widzimy, to jest Kościół. On jest tą centralną, on stoi prosto, on stoi równo, on jest naszym kapłanem, on jest przed Bogiem naszym kapłanem, on zjednał Bożą miłość dla nas. Także śpiewamy, że ten Boży gniew przez krew Jezusa jest zgładzony, a więc widzimy, ten Jezus jest kapłanem, on stoi prosto przed Bogiem, a my jesteśmy Kościołem. I bracia i siostry, jakże to jest istotne, ważne dla nas, to wskazuje na jedność Kościoła. Na jedność Kościoła. Moglibyśmy powiedzieć ciało Chrystusa. Kościół przedstawiony jest przez różne obrazy. Oblubieniec, oblubienica. To ma wszystko znaczenie, ponieważ oblubienica miłuje, kocha, jest czysta. Ona oczekuje. Oczekuje. Winnica. Kościół jest winnicą. A więc Bóg, co chce z tej winnicy? Chce owocu. Chce mieć owoc. Chce mieć owoc. Jest domem Bożym, budowlą Bożą. A więc jesteśmy zaproszeni do Boga, aby budować swój Kościół. By budować Kościół. Zrobię wszystko, aby budować Kościół. Aby nie dzielić Kościoła, ale by go budować. Bo wiemy, że to jest obrzydliwością dla Boga, jeśli ktoś sieje niezgodę między braćmi. To jest straszna rzecz. Zrobię wszystko, aby na rzecz jedności, na rzecz pokoju. Zrobię wszystko. Błogosławieni pokój czyniący. Oni będą nazwani synami Bożymi. Czy my to robimy? Zwróćcie uwagę, jak postąpili synowie Noego, kiedy on leżał w upadku. No jeden z nich zaczął się naśmiewać i do dzisiejszego dnia jego imię jest wymieniane w takich sytuacjach, kiedy ktoś postępuje nie fair, źle, po chamsku, tak mówi się, postąpił. On naigrywał się z upadku, ale ci pozostali synowie dwaj tyłem zakryli tą nagość, która jest obrazem grzechu, nie chcieli patrzeć. Bracia i siostry, czy my mamy takie serce jak Chrystus? Dokładnie Pan Jezus to czyni z nami. On nas umiłował, kiedy byliśmy jeszcze w grzechach naszych, najgorszych, najstraszniejszych grzechach. I On przebaczył nam. A modlitwa Pańska uczy nas, abyśmy i my przebaczali naszym winowajcom. Byśmy my przebaczali. Czy my przebaczamy? Czy natychmiast potrafisz wybaczyć? Tak jak Jezus okazuje nam łaskę, czy okazujesz łaskę za łaską? Bo Biblia uczy nas, że Bóg daje nam łaskę za łaską w Jezusie Chrystusie. A więc jeżeli Bóg daje nam łaskę za łaską, to dlaczego ja mam być inny? Ja chcę być podobny do Boga. Bądźcie naśladowcami Boga. Bądźcie naśladowcami Jezusa. On przebacza, łaska za łaską, nie wypomina, nie wypomina, nie mówi, a pamiętasz 5 lat temu, a pamiętasz rok temu, a pamiętasz, co mi powiedziałeś, a pamiętasz, co zrobiłeś, pamiętasz? Musimy to wiedzieć, bracia i siostry, że nie ma, tak jak słyszeliśmy, takiego grzechu, którego nie moglibyśmy przynieść pod krew Jezusa Chrystusa. Nie ma, nie istnieje taki grzech. A jeżeli jest już przyniesiony pod krew, to nigdy, przenigdy, aby żaden śmiertelnik nie odważył się wkładać tam potem swoich rąk i na nowo jakby wyciągać spod tej krwi to, co Bóg przebaczył. To, co Bóg przebaczył. O jakże to jest dla mnie, dla nas wszystkich ważne, bracia i siostry, by być podobnym do Boga, by naśladować Go. Szczerozłoty świecznik, on wskazuje nam na jedność w Kościele. Jedność, bądź jedno z Chrystusem, bądź jedno z Jego Słowem. Zwróćmy uwagę, Pan Jezus powiedział, kto widział mnie? Widział Ojca mego. A czy my możemy powiedzieć, kto widział mnie? Widział mojego brata też? Mamy ten sam rodzaj duchowości, ten sam rodzaj, ten sam apetyt na Słowo Boże. Tu oczywiście my różnimy się między sobą charakterami, no, różne zainteresowania. To jest zupełnie naturalne. Ale jeśli chodzi o sprawy duchowe, to jest jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg Ojciec, który nas prowadzi, bracia i siostry, do jedności. A bądźcie jednej myśli i róbmy wszystko na rzecz jedności, bo Pan zapyta ciebie, a co ty zrobiłeś, drogi bracie, na rzecz jedności w swoim Kościele? Jeśli myślimy, że takie pytanie nie padnie, to się bardzo mylimy. A co ty zrobiłaś, droga siostro, na rzecz jedności w Kościele? Czy tylko potrafisz widzieć, że coś jest nie tak? Czy tylko potrafisz widzieć, że są jakieś luki, braki? One zawsze będą. Tam, gdzie są ludzie, tam będą i braki, bo jesteśmy niedoskonali. Słyszeliśmy o tym. Nie ma doskonałych pośród nas, ale chcemy się zmieniać. Chcemy, pragniemy. Chcemy Panu Jezusowi zawsze powiedzieć: tak, Panie Jezu, Ty masz rację. Ja chcę być do Ciebie podobny. A więc co robimy na rzecz jedności, na rzecz pokoju? O drogi bracie, siostro, to jest Twoja odpowiedzialność, nie pastora, nie braci. Twoja odpowiedzialność to jest. Bóg kiedyś zapyta, zada to pytanie. Czy byłeś budowniczym Kościoła, swojego zboru? Czy Ty go budujesz? Czy starasz się tylko coś doszukać? Nie można tak postępować. Nie można w ten sposób żyć. Więc bracia i siostry, Bóg powołał nas, abyśmy byli tak jak ten świecznik. Z jednej bryły wykuci. Razem to jest złoto, wskazuje na coś bardzo szczególnego. Więc Kościół jest odkupiony krwią Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Jest tak cenny w oczach Boga, ponieważ Jezus zapłacił najwyższą cenę, jaką można było zapłacić za Kościół, za Ciebie, za mnie, za każdego z nas. Nie ma bardziej cennych ludzi pośród nas, bądź mniej cennych. Więc bracia i siostry, człowiek, który zna swoją wartość przed Bogiem, on nie ma potrzeby nikogo poniżać i nie ma potrzeby przed kimś czuć się gorszym. Nie masz, jesteś wolny od tego. Nie musisz nikogo poniżać, aby udowodnić coś sobie. Bo znasz swoją wartość, ale nie musisz też być czuć się gorszy od kogokolwiek, bo jesteś dzieckiem Bożym i Bóg za ciebie zapłacił tą najwyższą cenę. Pamiętajmy o tym, ten szczerozłoty świecznik z lampami, można by było powiedzieć od razu o tych pannach, 10 pannach, 5 z nich było mądrych, 5 głupich. My wiemy, że Słowo Boże jest lampą. W wielu miejscach czytamy, że Słowo Boże jest lampą. Ale wiecie, ta lampa, jeśli nie świeci, oznacza, że jest pozbawiona Ducha Bożego, Ducha Świętego. A więc Słowo, ono pozostanie martwą literą, jeśli nie jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, jeśli Duch Święty nas nie inspiruje, nie pomaga nam w tym, by je wyłożyć, byśmy je zrozumieli. To tak jak gdyby, no nie wiem, tutaj jakiś myśliwy poszedł do lasu i nie wziął ze sobą strzelby, a chce polować na dzika. I chodzi i szuka. I co ten dzik sobie o takim myśliwym myśli? Możesz sobie szukać. Możesz sobie na mnie patrzeć. Nie wziąłeś strzelby. Ale kiedy myśliwy weźmie strzelbę, no to już dzik ucieka. Bracia i siostry, to jest taki obraz, może niedoskonały, ale pamiętajmy, Słowo Boże bez ducha, lampa bez oleju. Lampa, Słowo jest lampą u moich stóp. Słowo jest lampą. W wielu różnych tłumaczeniach można to zobaczyć, że Słowo jest jak lampa, a Duch Boży, Duch Święty tą lampę ożywia. Czyż nie czytamy, że Słowo jest mieczem Ducha? Słowo jest mieczem Ducha, a więc Duch Boży bierze literę w posiadanie, bierze Słowo w posiadanie i sprawia, że ono staje się dla mnie żywe, realne, prawdziwe i takie Słowo prowadzi mnie do spotkania z Jezusem, a jeśli spotykam się z Jezusem, to wszystko jest możliwe. To Bóg Cię może uzdrowić, Pan Cię może podnieść, pobłogosławić, może Cię prowadzić dalej. To jest niesamowite. Więc widzimy, czytamy tutaj o tym świeczniku ze złota i tutaj dalej możemy czytać o kapłanach, którzy są gotowi, aby grać surmami, to są takie specjalne instrumenty, trąby, ten sygnał bojowy. Tak więc z nami na czele jest Bóg i Jego kapłani z surmami bojowymi, aby zagrać pobudkę do boju przeciwko wam, synowie. Bracia i siostry, jakże to ważne, aby mieć takie nastawienie do walki, nie do tego, żeby odwracać się od wroga, nie do tego, żeby uciekać, rezygnować. Nigdy nie rezygnuj, ale miej jako kapłan Boga żywego, miej ze sobą ten instrument, który pobudza cię do boju. Nie do tego, żeby uciekać, ale żeby walczyć. Nasz oręż jest duchowy. Oczywiście jest duchowy. Paweł opisuje to w liście do Efezjan, zbroję Bożą. Więc bądź gotowy, bracie, nie rezygnuj nigdy, nie pozwól, aby ktokolwiek, cokolwiek jakby ciebie zniechęciło. Nie poddaj się temu, ale bądź gotowy, by walczyć, by być tym, który daje się prowadzić Duchowi Bożemu. Więc widzimy, że tymczasem Jeroboam, kiedy przemawiał Abiasz, on przeprowadził zasadzkę, miał dwa razy więcej żołnierzy, można powiedzieć dwóch na jednego, ale jeśli chodzi o taktykę wojskową i przy takiej liczbie wojska 800 tysięcy i 400 tysięcy, to zupełnie inaczej się przelicza. Oni mieliby totalną klęskę, gdyby Bóg nie był z nimi, po prostu wpadli w zasadzkę, wpadli w pułapkę. Byliby na pewno zostali tutaj całkowicie pokonani, zdruzgotani. Ale kiedy Judejczycy obejrzeli się i znaleźli się w boju i zobaczyli, że są w boju z przodu i z tyłu, co oni zrobili? Zaczęli wołać do Pana, a kapłani zadali w trąby. W czwartej księdze Mojżeszowej tam jest opisane, jak wykonano trąby, wykuto srebrne trąby, to jest czwarta Mojżeszowa, 10 rozdział i 9 wiersz czytamy, gdy w waszej ziemi będziecie wyruszać na wojnę przeciwko wrogowi, który was gnębi, zadmiecie w trąby dźwiękiem urywanym. Przez to przypomnicie się Panu, Bogu waszemu i będziecie wybawieni od nieprzyjaciół waszych. Zadmiecie w trąby, w srebrne trąby, dźwiękiem urywanym. I wtedy przypomnicie się Panu i będziecie wybawieni od wrogów waszych. Biblia mówi, wzywajcie Pana, szukajcie Pana, dopóki jest blisko, dopóki można Go znaleźć. Kto będzie wzywał imienia Pańskiego? Co uczy nas Paweł? Kto będzie wzywał imienia Pańskiego? Zbawiony będzie, a to słowo zbawiony oznacza uratowany, ocalony. A więc nie chodzi tylko o zbawienie duszy, ale masz różne sytuacje w życiu. Tak jak Paweł miał różne sytuacje w życiu. I Bóg go ratował i powiedział uratował i ratować będzie. I ratować będzie. Był taki moment, kiedy zwątpił nawet o swoim życiu. Ale po to było doświadczenie, by nie polegał na samym sobie, ale na Bogu, który wzbudza z umarłych. Bracia i siostry, ten skarb, który mamy, jest w naczyniu glinianym. To my jesteśmy tym glinianym naczyniem. Ale moc, która jest z Boga, która przewyższa wszystko, to jest osoba Ducha Bożego, który mieszka w nas. Więc bracia i siostry, Pan powołuje nas do walki, do tego, byśmy walczyli. Abyśmy byli ludźmi, którzy walczą. Będziemy teraz przystępować za chwileczkę do pamiątki i to jest taka deklaracja do walki z grzechem. Na tej wieczerzy paschalnej każdy Żyd miał przed sobą cztery kielichy. I to był kielich wyjścia, kielich wolności, kielich odkupienia i spełnienia. I Pan Jezus wziął ten kielich odkupienia do ręki i powiedział, nie będę pił, aż nastanie spełnienie w Królestwie Bożym. A kiedy będzie uczta baranka, bracia i siostry, to Pan weźmie ten kielich spełnienia, kielich spełnienia. A więc kiedy przystępujemy do stołu Pańskiego, myślmy o tym. Pojednani z Bogiem jesteśmy teraz już, ale jak bliskie jest przyjście Jezusa. Ja idę w jednym kierunku, idę na wesele baranka. Jestem zaręczony z oblubieńcem, z Jezusem. Jako oblubienica, dziewica czysta, chcę tą czystość, świętość przed Bogiem zachować poprzez to, że nie ukrywam nic w swoim sercu. Ale jeśli zdarzy się potknąć, ja mam odwagę, by wyznać to przed Bogiem, by uklęknąć, by powiedzieć: Panie, przebacz mi, przebacz mi. To jest też potwierdzone takim żalem, uniżeniem. Jeśli trzeba zadośćuczynić, kogoś przeprosić, nie wzbraniajmy się. Nie wzbraniajmy, nie bądźmy w tym opieszali. Bracia i siostry, śpieszymy na wesele baranka. Śpieszymy na tą ucztę. I tutaj zwiastujemy też Ewangelię poprzez to, bracia i siostry. A więc widzimy, że kiedy kapłani zadeli w trąby, kiedy synowie izraelscy, judcy zaczęli wołać do Pana, to Pan dopomógł im w cudowny sposób, tak że Judejczycy dosłownie w pień wycięli, niemal w pień wycięli Izraelitów. To jest powiedziane, zostali upokorzeni. A Judejczycy zyskali przewagę, gdyż polegali na Panu Bogu swoich ojców. Polegali na Panu Bogu swoich ojców. Więc bracia i siostry, Biblia mówi nam, że kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. I my mamy takich wrogów, trzech wrogów ludzkiej duszy. Ci podstawowi wrogowie nasi, to nie jest brat i siostra, absolutnie nie. Ale wrogiem dla mnie jest diabeł, jest grzech, to jest ten świat, który wdziera się ze swoim systemem wartości, ze swoim rozumem, ze swoją filozofią, ze swoim objawieniem, bo również oni mają pewnego rodzaju objawienia, z innego obcego ducha. Więc bracia i siostry, póki co żyjmy dla Jezusa, żyjmy dla Chrystusa. Kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Będzie miał przebaczone, będzie zbawiony. Pan daje wolność, cudowną wolność. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich. Będziemy chyba teraz już przystępowali do pamiątki.